Witam serdecznie Państwa na kolejnej gawędzie historycznej. Dziś przywitał nas hymn grecki Eleftheria kai Thanato, czyli albo wolność, albo śmierć. Pod tym hasłem 180 parę lat temu zerwali, 196 lat temu zerwali się Grecy do walki. Za kilka dosłownie lat, dokładnie za 3-4, będą mieli 200-lecie. Ponieważ jednego dnia świętują i Grecja, i Białoruś, tydzień temu omówiliśmy Białoruś przed jej dniem niezależności, czyli święta, w którym niepodlegli Białorusini świętowali w całej Białorusi, a u nas przed ambasadą białoruską. Nawet nasz prezydent złożył Białorusinom życzenia, zarówno Łukaszence, jak i prezydentowi Łukaszence, jak i wszystkim niepodległościowcom, chociaż przypomnijmy, dla obecnej Białorusi to nie jest święto obchodzone, to jest raczej święto zwalczane. Ale powoli Białoruś zaczyna być dumna, że jednak już 100 lat temu była niepodległa, a nie dopiero w ostatniej końcówce 20 paru lat, tak jak się rozpadł Związek Radziecki. Grecja ma natomiast inną jakby drogę, inne przesłanie. Prezentując poszczególne narody i ich drogę, od strony ich drogi do niepodległości, pragnę ukazać różne wartości zawarte w tych. Tak jakbyśmy płukali źródło, płukali potok i nagle widzimy różnego rodzaju kruszec nam się tu wyłania. Drogocenny. Dlaczego? Bo wszystkim nam droga jest wolność. Hymn jest pięknym wyrazem. Prawie wszystkie hymny Europy. Są oczywiście wyjątki, jak Boże chroń królową, czy parę innych. Mówią o niepodległości. Praktycznie chronienie królowej to też jest niepodległość królestwa, pośrednio, ale a bezpośrednio prawie wszystkie. Od Marsylianki, która mówi o idących obcych, których krew wsiąknie w nasze łąki, wściekłych żołnierzach, Féroé soldats, po najnowsze hymny, które wyzwolone Kosowo też pragnie się którym pragnie się zaprezentować przed narodami Europy. Warto kiedyś poświęcić czas, poświęcić zainteresowanie, trochę serca i przesłuchać hymny Europy. Nikt tego nigdy nie pozbierał do gromady. Ja kiedyś nabyłem komplet, ale tam jest 300 hymnów, no i wśród nich jest gdzieś Europa. Ale żeby tak w jednym to było i można było z jakimś komentarzem ciekawym, to dopiero czeka na odkrywców. To jest ląd nieodkryty, czekający swego Kolumba. My zaczynamy po omacku odkrywać, że w hymnie, w herbie, w fladze, w nazwie jest zawarta istota narodu. I w tych czterech kardynaliach, jak się o nich ładnie mówi, czyli rzeczy, bez których nie ma narodu, warto się poruszać, choć przez chwilę. Warto wejść jakby w ten świat inny i nagle swoje człowieczeństwo poddać działaniu innej niepodległości. My bowiem jesteśmy istotami większymi niż nasz naród, ponieważ to my naród tworzymy. Wprawdzie nas naród tworzy do pewnego wieku, ale potem jak samoloty z lotniska musimy odlecieć i przeżyć przestrzeń inną. Dzięki temu, że Grecja zbliża się do swojej 200. Rocznicy niepodległości, a przypomnę raz jeszcze wszystkim, którzy szczególnie słuchają nas po raz pierwszy, 25 marca 1821 roku. Grecki parlament. Parlament zebrany ad hoc, tak po prostu bez żadnych wyborów, bo to była okupacja, zabór i to bardzo ostry, srogi zabór turecki. Zebrali się w Epidavros, antycznym teatrze, słynącym do dzisiaj z niepowtarzalnej akustyki. Tam można szeptać teatralnie, żeby słyszały ostatnie rzędy. Przeczytano proklamację niepodległości. My, Helleni, dzieci wolności, stajemy się znowu wolni. Piękne przesłanie, zawarte również w naszym hymnie. Póki my jesteśmy, jest z nami, jesteśmy narodem i żyjemy razem z nim. Grecja to trochę inaczej ujmuje, ale zaraz o tym powiemy. I zdecydowała się na nieprawdopodobny bój straceńczy aż do ostateczności, który się udał. Pamiętajmy, że właśnie walka Hellenów, którym na ratunek ruszyła cała Europa, od nas pojechało kilkuset bojowników, stoczyli bitwę pod Misolungami. Mierzyński, Morzejko są do dziś wymieniani jako bohaterowie greckich bitew. Są w Panteonie tuż za Byronem, który oczywiście jest najważniejszym, najwspanialszym. Choćby dlatego, że swoją krwią zapłacił za niepodległość, że opiewał Hellenów jako serce wolności Europy. I słusznie. My, Polacy, Polanie, jesteśmy dziećmi tej wolności, dziećmi Termopil, dziećmi Salaminy. I gdy z wycieczką uniwersytecką, jeszcze w latach 70. zatrzymaliśmy się na chwilę na przełęczy, a właściwie u stóp przełęczy termopilskiej, profesor Samsonowicz, nasz dziekan, wybitny człowiek, tu go pozdrawiam, powiedział: tutaj zaczęła się nasza wolność. My jesteśmy nadal Termopilami broniącymi Europy przed Azją. I miał pełną rację, gdyż cała nasza kultura, tam gdzie nie sięga, tam gdzie nie jest słowiańska, czy nawet w słowiańskiej swoim wyrazie, jest kulturą antyku. Tam mamy korzenie, tam myślimy, tam czujemy, kontynuujemy to, co oni zaczęli. A narody, jak wartownicy, przy tych wartościach ponadnarodowych się tylko zmieniają. Tu musimy zejść do początków tej drogi. Heleni już w XVIII wieku próbowali, tak ich wtedy nazywano, próbowali swojej niepodległości, tak zresztą Grecy samych siebie nazywają. I wyraźnie widzieli związek między mocarstwami, a tak jak i u nas, a konfiguracją swojego terenu. Bardzo liczyli na flotę brytyjską, która już w tym czasie pod Nelsonem śmigała wtedy z powrotem po Morzu Śródziemnym, goniąc za Napoleonem. Bardzo liczyli na cara Rosji, w którym widzieli cesarza bizantyńskiego. Nie na próżno najstarszy syn cara Pawła dostał imię Aleksander, ale już jego młodszy brat Konstantyn, to mieli być cesarze bizantyńscy w przyszłości. No i wreszcie, gdy zawiódł i Nelson, i car, zwrócono się do Napoleona. I rzeczywiście w epoce napoleońskiej można widzieć ogromne ożywienie. Można zmienić świat. Napoleon udowodnił jedno, że jak się ludzie zbiorą do gromady, to są w stanie coś zrobić. Dał nam przykład Bonaparte, dokładnie ten. Nie jakiś inny, nie jakiś prawniczy czy tam. To wszystko przyszło z czasem. Natomiast najistotniejsze było, że można stanąć jak mężczyźni, twarzą w twarz z przeciwnikiem i go pokonać. Bohaterami Grecji, jak wszystkich podbitych narodów i gnębionych od stuleci, byli zbójnicy, kleftai. Kleftowie to byli nie tylko zbójnicy i nie tylko Janosiki czy Robin Hoody tamtych czasów. To byli ludzie nie dający się ujarzmić, którzy zbuntowali się przeciwko sytuacji, a ponieważ nie mogli zmieścić się w tym systemie nie tylko feudalnym, ale i niewolniczym. Tutaj muzułmanie mogli w każdej chwili każdego chrześcijanina zabić bezkarnie, a co najgorsze, porywano dzieci. Słynne deshmen, czyli ofiara krwi. I wychowywano ich na janczarów. Potem takie właśnie wyrośnięte dzieci zabijały swoich braci, swoje matki, jako tureccy janczarzy, tłumiąc greckie powstania. Chciano temu przeciwstawić się. To była zawsze podstawowa zasada. Zresztą u nas też walka Polaków jednych z drugimi w obcych była największą siłą dopominającą się odrębnego państwa, żeby wreszcie Polak nie musiał strzelać do Polaka w cudzym interesie. Otóż kleftowie słynęli z tego, że ukrywali się. No, Grecja już w starożytności była pozbawiona lasów, gaje oliwne, źródła, szerokie polany. No, gdzie tam się ukryć? W związku z tym kleftowie opracowali bardzo ciekawy system sygnalizacji, wzajemnego zawiadamiania się. No, tam się ukryć, gdzie nie ma Turków. To były pieczary. to były szuwary, to były wybrzeża morskie, to były wszelkiego rodzaju jaskinie, czy to wypłukane przez morze, czy też powstałe wskutek trzęsienia ziemi, tektoniczne rowy. No, wszystko, gdzie człowieka można, ale najlepiej było, gdy człowiek upodabniał się do przyrody i znikał w tłumie. W związku z tym, żeby powiadomić się, kleftowie opracowali system wymachiwania nogą. I tą nogą potrafili nadawać niczym morsem odpowiednie sygnały, gdzie są Turcy lub gdzie są przyjaciele lub w ogóle cokolwiek chcieli przekazać. Trzeba było tylko ten kod znać. Tak jak we Francji kokiardzi mieli muszelki na czapce i po tych muszelkach można było odczytać, kim jest kto w tym stowarzyszeniu kokiardów. Tak jak nasi górale też nosili muszelki, to znaczy dopłynęli kiedyś do morza. Tak jak Janosik piórko nosił w kapeluszu i wiadomo było, że jest zbójnikiem. Tak kleftowie potrafili z daleka tymi właśnie ruchami nóg nadawać pewne sygnały. Do dziś to zostało przed grobem nieznanego żołnierza. Pięknym zresztą w prostocie swojej i w antycznym wyrazie. Tam leży Leonidas, tam leży każdy padły za ojczyznę. Kleftowie do dzisiaj, klepiąc ziemię swoimi podkutymi butami, przekazują tę tradycję. Dla kogoś z zewnątrz wygląda to śmiesznie. No, taka trochę parada. Zresztą zmiana warty przed Buckingham Palace w Londynie też jest dla obcego śmieszna, chyba że się w to włoży duszę Anglika. No więc tutaj, odczytując tą historię owych kleftów, czy kleptów, jak niektórzy mówią, stąd kleptomania, czyli złodziejaszków, zbójników, ale ludzi wolnych duchem, jest pewną nauką. Przeżywa się to. Widziałem reakcję, gdy wszyscy patrzyli na owych żołnierzy. Ja patrzyłem na tych ludzi, którzy patrzą. I widziałem dużą różnicę między Grekami, którzy mieli poważny wyraz twarzy, którzy jakby czytali to, co owe straże, owych dwóch naprzeciw siebie stojących, kapitalnie zresztą odgrywa, a cała reszta, która się tym bawiła, dla których to było tylko sprytne machanie nogami. Ładne rzeczywiście, ale nic nie mówiące. No zresztą podobnie jest i przed naszym grobem nieznanego żołnierza. To dla nas jest chwila uroczysta, a dla innych chwila ciekawa. No i tak jest do czasu, aż wejdziemy w ducha Grecji. Kongres wiedeński zdawał się zamknąć trumnę nad narodami. Była to swoista polityczna zbrodnia. Narody bowiem w epoce napoleońskiej dojrzały do obywatelskości. Nagle wciśnięto je z powrotem do kołyski i mają udawać, że ich nie ma. Ale to już było niemożliwe. Powtórzenie w krótkim okresie 100 dni epoki napoleońskiej w 1815 roku ostrzegło koalicjantów, monarchów, że trzeba zawrzeć przymierze, które zobowiąże wszystkich do niszczenia wszelkich przejawów buntu, nieprawomyślności, no mówiąc krótko, niepodległości i wzajemnie się wspierać. Ofiarą takiej właśnie zmowy padła Hiszpania, gdzie próbowano wprowadzić parlamentaryzm i wtedy Francuzi wzięli odwet za to, co doznali w czasie wojen napoleońskich. Rzeczywiście Hiszpania jakby przegrała swoją szansę, bo za Napoleona przynajmniej mogła się unowocześnić. Napoleon nie był tylko zły. Niestety fanatyczne przeciwstawienie się Napoleonowi skazało Hiszpanię na interwencję brytyjską, a Brytyjczycy ograbili Hiszpanię przede wszystkim z kolonii, ale również z przemysłu, który im zniszczono. Hiszpania długie lata nie mogła się z tego wydostać, a próba zreformowania tronu skończyła się najpierw najazdem francuskim, a więc uprawomocnionym zniszczeniem kraju, zemstą na tych, którzy kiedyś wygnali Francuzów. Francuzi wrócili i wrócili jako Burboni. Ci, którzy wspierają hiszpańskich Burbonów. No i tak Burboni zostali do dziś, w czym nie ma nic złego, gdyby nie to, że Hiszpania do dziś nadrabia te ogromne straty, nie zdążyła, nie załapała się na przemiany napoleońskie, przede wszystkim w duchu obywatelskim. Grecja usiłowała to nadrobić. W Epirze był taki inkubator wolności. Rządził tam pasza, który zbuntował się, pasza Janiny, który zbuntował się przeciwko Istanbułowi, czyli Turkom. No, Turkowie to jest bardzo takie nasze europejskie określenie. Oni byli przede wszystkim imperium otomańskim, składającym się z bardzo różnych narodów, ale mówiących po turecku. Drugim takim miejscem, z którego promieniowała wolność na Grecję, były Wyspy Jońskie, które nigdy nie stały się tureckie. Przechwycili je w porę z upadającego Imperium Bizantyńskiego Wenecjanie. I dzięki świetnej flocie utrzymali te wyspy. Jest to tak zwana konfederacja, czy później republika Heptanezu. Hepta to jest siedem, czyli siedmiowyspia. Zaczyna się od Korfu, czyli Kerkyry, poprzez Itakę, Leukos, Zakynthos, Kefalenię, aż po Kiterę, daleko na południe od półwyspu Peloponeskiego i przylądka Matapan. Te wyspy pozostały wolne, a właściwie samorządne. Gdy upadła Republika Wenecka, przejęli je Francuzi i była tam republika przez moment, Republika Heptanezu, potem księstwo, potem część zajęła Rosja nawet, na Korfu utrzymali się Francuzi, mieli się tam nawet przesiedlić nasi legioniści i założyć własne państwo, wybrała się tam nawet grupa specjalna, która chciała znaleźć miejsce osadzenia się naszych legionów, a więc te Wyspy Jońskie i Grecy na nich żyjący byli wolni od całego ucisku, zachowali duszę grecką z jednoczesną swobodą działania. I z tych wysp zaczęło to promieniować na kontynent. Tam przenikali emisariusze, tam kontaktowali się przede wszystkim z armatorami handlowymi, statków wszelakich. I jedną z takich była bohaterka wojny o niepodległość, Bubulina z Naupli. Posłuchajmy ciągu dalszego hymnu greckiego. Otóż końcowe słowa są piękne. Kesafteis eleftheria. Niech zaświeci nam wolność. Ja myślę, że hymnem tym obudzili się Helleni w owym czasie. Sygnałem była postać Aleksandra Ypsilantisa, który spełniał przy carze Aleksandrze z kolei taką samą rolę jak nasz książę Adam Jerzy Czartoryski. Był orędownikiem sprawy Greków i tak zwanego panhellenizmu. To on z oddziałem nielicznych zresztą straceńców wolności przeszedł graniczny Prut i poprzez Mołdawię, poprzez Wołoszynię usiłował się przebić do wnętrza Grecji, co zresztą mu się nie udało. Ostatecznie przedarł się na jednym z szkunerów i wylądował właśnie w Naupli. Tam zebrało się przedstawicielstwo, umownie nazwane parlamentem, i odczytano deklarację niepodległości. Odbyło się to w dniu zwiastowania Najświętszej Marii Panny, której kult w Grecji jest szczególny, a miejscem tego kultu jeszcze szczególniejszym, jedynym, jak się przypuszcza, miejscem Europy, na którym stopę postawiła Maria, był półwysep Góra Athos. Tam do dzisiaj żyją mnisi, tam żadnemu stworzeniu płci żeńskiej, aby nie stanowiło konkurencji dla Maryi, wstęp nie jest dozwolony. Kobiety mogą tylko z helikoptera oglądać ten Athos i w ten sposób zaspokoić swoją ciekawość, a niekiedy próżność. Natomiast życie mnichów tam ma wyraźnie wyzwalać duchowo, ale i inspirować innych do wolności. To jest właśnie takie bijące serce Hellady, które dotarło na Peloponez. Pierwszym wyzwolonym miejscem rzeczywiście były okolice Argos, Naupli, Epidauros, co tam jeszcze mamy w pobliżu? No Mykeny, stare bardzo Mykeny i grób Agamemnona, który już w wolnej Grecji oglądał nasz Juliusz Słowacki. Wspomniałem o bohaterce tych wydarzeń, kto oglądał, czytał Greka Zorbę, bo istnieje w dwóch wersjach, ten pamięta taką postać kreteńskiej kurtyzany trochę, ale właściwie kobiety salonowej, Bubuliny, nazwanej właśnie na cześć swej bohaterki. Nieprawdopodobnej kobiety, która chodząc w szarawarach z szablą u boku, dowodziła flotą ponad 30 statków przerobionych na okręty. I gdy wybuchła wojna, gdy proklamowano, gdy Hellada stanęła do walki z tureckimi baszami, początkowo lokalnymi, potem ruszyła na nich cała armia, w tym momencie Bubulina potrafiła brawurowym atakiem zdobyć kilkadziesiąt okrętów tureckich i statków handlowych swoją flotą, na wpół korsarską, na wpół piracką, ale zdyscyplinowaną i co najważniejsze patriotyczną. I wtedy zamiast pod piszczelami i czaszką, jak to zwykli robić piraci Karaibów, wystąpiono pod greckim krzyżem. Co toż jest grecki krzyż? To jest jakby wzór ich całego życia, to jest taki fundament duchowy. Trochę podobny do szwajcarskiego, gdyby nie to, że rozciąga się na całą flagę. Biały krzyż na błękicie. I bieli błękit taką rolę pełni w duszy Greka, jak u nas bieli czerwień. I wszystko jest tam zdobione, od słupków granicznych po paliki przydrożne i maszty na flagę. Kręcony kolor biało-błękitny, nie niebieski, błękitny. Z czasem ten krzyż grecki trafi do tak zwanego kantonu flagi, czyli lewego narożnika górnego, z którego rozciąga się 9 pasów. 5 wypływa jakby z owego krzyża, a 4 pod nimi ciągną się wzdłuż całej flagi. Cóż to oznacza? Oznacza to 9 krain greckich, które go zjednoczyły. Symbol główny. W Grecji stosuje się 2 flagi, albo właśnie wyłącznie krzyż świętego Jerzego, Georgiosa, Hagios Georgios, albo ową flagę jednoczenia, która zbiera to wszystko w jedną całość. Owe krainy greckie to przede wszystkim Pelopones, który się wyzwolił, to jest środkowa część Hellenia, czyli od Attyki aż do Etolii, to jest Kreta, to są wyspy egejskie, to jest Epiros, czyli Epir, Tesalia, Macedonia, Tracja, a na koniec Dodekanes i wyspy jońskie, oczywiście nasza bohaterka, czyli wyspa Korfu i Itaka, Odysa i jego żony Penelopy i tak dalej. A więc Grecja jakby na jedno hasło, na jeden śpiew zgromadziła się, aby odnowić swoje istnienie. Pytanie podstawowe, jakie jeszcze nam zostało, jak daleko jest Grekom do antyku? Grecy bardzo nie lubią, jak szuka się u nich ciągle Sokratesów, Platonów, a nie widzi się tego, co jest. Oczywiście kultura grecka jest silnie zorientalizowana, niekoniecznie sturkizowana, tak się czasem mówi. Grecy są bardziej niekiedy do Turków podobni niż do tych herosów wyrzeźbionych nam przez Praksytelesa i Fidiasza. I się nie ma czego dziwić. Niemniej zachowali język, odnowili go. Taka powstała specjalna helleńska. Trzeba było się właściwie tego na nowo nauczyć, ponieważ język grecki był zachwaszczony turkizmami i w ogóle wszelakim orientem, co jeszcze w nazwiskach pozostało niektórych Greków. Wreszcie ocalił pismo i stał się pomostem, potrójnym pomostem między antykiem a Bizancjum i między Bizancjum a naszą epoką. No, najpiękniejszym przejawem odnowienia Grecji jest odnowienie Igrzysk Olimpijskich w 1500 rocznicę ich wygaśnięcia na tymże właśnie kontynencie. I z Olimpii ten płomień przeniósł się do Aten, a z Aten po świecie, no i ostatnio widzieliśmy go w Pjongczangu i Rio de Janeiro. A zatem wróćmy do walki o niepodległość naszych Greków. Za chwilę jedna z pieśni greckich, która do tej walki szykowała. Chronia ta chronia, czasy i czasy mijają, a pamięć o bohaterach pozostaje. Zdumiewającą jest rzeczą, jak Grecy pięknie pogodzili ich walkę o niepodległość z dziedzictwem antyku, po który każdy do Grecji przyjeżdża. A oni oczywiście są otwarci, no przede wszystkim najbardziej na portfele owych odwiedzających, co jest bardzo zrozumiałe i charakterystyczne dla Greków. Tutaj nie ma jakby czym się wstydzić. Natomiast starają się i cenią sobie tych ludzi, którzy potrafią odkleić się od Partenonu, od tych podstawowych abecadła antyku i spojrzeć na ich walkę. Na ich walkę, zresztą ułożoną w kilku planach, w bardzo wielu takich odsłonach, to nie jest, zaczynają właśnie dzień 25 marca, który świętujemy w ten sposób, że o nim mówimy, pamiętamy, przypominamy sobie Grecję, że Grecja bije w nas żywym dziedzictwem, ale potem jest prawie stuletnia walka z Turkami. To Tesalię, to znowu Okretę, no właściwie o przetrwanie, ciągłe zagrożenie, że coś tam wyląduje na którymś brzegu i Grecja znów będzie niewolnicą Turcji. Ta nienawiść do imperium, które ich tak straszliwie zniszczyło, ich kulturę, no te szczątki wręcz bizantyńskiej wspaniałości, które do dzisiaj zdobią nie ich miasto Istanbul, zbudowane w ich mieście Konstantynopolu. Wreszcie walkę o zjednoczenie, to jest pierwsza wojna bałkańska, kiedy 4, 5 narodów bałkańskich rzuciło się na imperium, wsparte Europą, i zmiażdżyło, wyparło Turków, ba, dalej niż dzisiaj są, aż pod same bramy Carogrodu, jak mówili Bułgarzy, Konstantynopola, jak mówili Grecy i oczywiście Stambułu, jak mówią do dziś Turcy. I wtedy pobili się między sobą, potem była pierwsza wojna, w której Grecy wsparli braci prawosławnych Serbów i Czarnogórzan. No, przecięto Albanię na pół i Grecy bronili się po jednej stronie, a atakowali ich Austriacy z Madziarami. No, między innymi nasz pułk krakowski i pułk lwowski właśnie jechał aż do granic Czarnogóry, żeby tam coś zwojować. Ostatecznie Grecja przyjęła u siebie korpus Desperey, francuskiego generała, i wytrzymała napór, a Serbowie sprzymierzeni z Grekami potrafili nawet okolice jednego jeziora, Doiran, ocalić przed okupacją. Jedyny kawałek, gdzie Serbia była Serbią. Okupanci, czy też agresorzy, wdarli się nawet do północnej Macedonii i Grecja musiała odbić ten atak. Udało jej się to, wygrała wojnę, uzyskała dostęp do północnych wybrzeży Morza Egejskiego, tak zwaną Trację Zachodnią. No, była blisko, bo już pod bramami Konstantynopola cała Tracja jej wpadła w ręce i otrzymała również w pierwszym pokoju z Turkami w Sèvres, otrzymała fragment Azji Mniejszej wokół Smyrny. No, ale tu rozpoczęła się walka. Długi czas dla nas Polaków niezrozumiała. Oto Grecy wdarli się głęboko w ziemię tureckie, bijąc Atatürka, który w tym czasie przetwarzał Imperium Otomańskie w Republikę Turecką. Całkiem nowoczesne państwo. Wrogie zresztą Otomanom. To była jakby wewnętrzna rewolucja. Ci upokorzeni Turcy, ten siermiężny lud nagle stanął do walki. Obalił sułtana, obalił wszystko. Coś w rodzaju jak lutowa rewolucja w Rosji. No a tu Grecy idą na nich z nieprawdopodobnym zapałem. Otóż da się ten zapał zrozumieć i ta desperacja Greków, która się zresztą źle dla nich skończyła, tym, że wołali o pomoc Grecy z Pontu. Co to są Grecy z Pontu? No to są Grecy mieszkający nad Morzem Czarnym, wokół Trapezuntu, gdzieś na wschód od Gruzji, ale na zachód od Synopy, czyli tego głównego półwyspu, takiego wybrzuszenia Azji Mniejszej. No i oni tam doświadczyli również strasznego ludobójstwa w okresie zagłady Ormian. Przy okazji chciano się ich pozbyć, zginęło ich kilkadziesiąt tysięcy, a reszta wołała ratunku. No i szli im właśnie bracia Grecy kontynentalni na pomoc, ale doszło do straszliwej wojny. Turcy jednak wykazali się nieprawdopodobną odpornością. To był twardy lud, niewymagający wiele. No i Kemal Pasza, przemawiając do swoich żołnierzy, powiedział: macie jedno zadanie, zginąć za ojczyznę i zróbcie to z honorem. No i ci rzeczywiście rozbili armię grecką. Obie strony tu miały rację, bo Grecy zratowali swoich pobratymców, a Turcy ratowali swoją wolność. No akurat po drodze była Ankara. I Grecy zostali wyparci w całości z Azji Mniejszej. Musieli opuścić Smyrnę. Ewakuowano kilkaset tysięcy wsi, miasteczek, Milet, Halikarnas, no właśnie wszystko, co kiedyś było Grecją. Cofnęła się historia do epoki sprzed kolonizacji greckiej. Również cały Pont musiał opuścić Turcję, aby nie narażać się na zemstę i zamieszkać gdzieś na ziemiach, które z kolei Turcy musieli opuścić z ziemi helleńskiej. I tak się zakończyła kontynuacja I wojny światowej. Ale wróćmy do niepodległości, bo to jeszcze nie jest koniec. To, że się Grecy zerwali, to dopiero był zalążek. Twierdza Misulungi, w której się wspaniale obronili i z której się wyrwali, potrafili za cenę. Turcy byli bezwzględni. Zdobycie miasta skończyło się rzezią wszystkich. Taką rzeź dokonano na Chios, gdzie sięgnięto po broń, a brak pomocy skończyło się najazdem floty osmańskiej i wspaniały obraz Delacroix pokazującą umęczoną Grecję, rzeź na Chios oraz twierdzę Misolungi, no oddaje grozę tych wydarzeń, jakie kobieta z rozpartymi rękami na trupach swych braci, swego męża i swych dzieci pokazuje bezbronność Hellady, czy też jej bohaterstwo wobec samotnej walki. No ale ta samotność nie trwała długo. Kiedy Imperium Osmańskie przebrało miarę i do stłumienia greckiej rewolty, jak mówiono, ściągnięto flotę Ibrahima Paszy z Egiptu, a ta zawinęła do portu w Pylos i zaczęła na nowo podbijać Peloponez, wtedy Europejczycy już nie wytrzymali. I rzeczywiście w 1828 roku zawiązał się sojusz, Rosja wypowiedziała wojnę i w ogóle uderzyła na księstwa naddunajskie, czyli Mołdawię z Wołoszynią, przyszłą Rumunię i dotarła aż do Konstantynopola. Oparli się tam na pomniejszych twierdzach. Wreszcie zajęła Adrianopol, taką europejską stolicę. Konstantynopol był pomiędzy kontynentami, a Adrianopol był dla Europy, Ankara dla Azji. I floty tychże trzech krajów otoczyły flotę turecką pod Navarino. Navarino jest to wyspa, która się kiedyś Sfakterią nazywała, odegrała swoją rolę w wojnie peloponeskiej. I tam z wszystkich możliwych dział, głównie Brytyjczycy, ale byli i Francuzi, byli i Rosjanie, zrównała z ziemią flotę egipsko-muzułmańską. Była to znowu bitwa świata chrześcijańskiego ze światem muzułmańskim. W tym momencie już Turcy uznali, że należy sobie odpuścić, nie dadzą rady, ponieważ za Grecją wreszcie stanęła cała Europa. A ruch panhelleński ogarnął całą inteligencję europejską. Przyszli i Szwedzi, byli tam i Duńczycy, byli Holendrzy. Sam oglądałem przepiękne tablice w Szwajcarii. Kilkuset Szwajcarów pojechało i walczyło o niepodległą Grecję, a kamień z Misulungi został wmurowany właśnie w dom takiego hellenofila, jak go nazywano. Tablica była i po grecku, i po francusku, a jeszcze, żeby ktoś lepiej zrozumiał, co tam jest napisane, to i po angielsku. Ale w Szwajcarii, jak wiemy, w czterech językach wszystko być musi. Więc w którymś zawsze można sobie doczytać, o co chodzi. Panhelleński ruch stał się wyzwaniem, swoistą duchową religią Europy. Brońmy matki Grecji. No i rzeczywiście udało się. Zajęto Ateny. I tu jest zdumiewająca rzecz. Ateny były wsią albańską. Wymordowano tam kiedyś lub wywieziono Greków i sprowadzono Albańczyków, którzy mieli tutaj, no, gospodarzyć. Ponieważ byli w większości muzułmanami, no to ich wysiedlono z powrotem do Albanii i prawie nie było Aten. Sterczał Akropol, obmurowany zresztą ze wszystkich stron przez Turków na twierdzę. Pamiętajmy, że same kolumny, cały ten gmach przetrwał do 1683 roku, w trakcie kiedy myśmy toczyli bitwę pod Wiedniem z tymi Turkami. Wenecjanie zdobywali właśnie Ateny. I jeden z dowódców, notabene niemieckiego pochodzenia, Kirchmeister się nazywał, jak kiedyś jakiś tam krzyżacki wielki mistrz, wystrzelił z sąsiedniego wzgórza Lycabettos z armaty i pocisk wpadł do środka Partenonu, a tam był skład prochu. Potężna eksplozja rozerwała ten gmach, no i zostały ruiny. Ale dopiero od XVII wieku. Dzisiaj Grecy powoli rekonstruują, tam każdego roku coś przybywa, to jakiś bęben wstawią, to tamto. I potrafiono odtworzyć. Turcy rozebrali bardzo wiele cennych rzeczy, ale użyli materiał do umocnień. I rozebranie tych umocnień przywróciło na przykład świątynka Nike, prześliczna, była na nowo zbudowana, ale z autentycznych elementów, odnalezionych właśnie w fundamentach twierdzy tureckiej. Nie można było innego miasta jak Ateny, chociaż Nauplia była o wiele bardziej nobliwa, może Argos zastanawiano się, były takie głosowania, może Korynt, no bo to, prawda, miejsce przepraw. Nie, mają być Ateny. Dlaczego? Bo to jest serce Europy. Każdy wie, tak jak nie może być stolicą Włoch co innego niż Rzym, aczkolwiek była i Florencja, był i Turyn, tak samo tu. I zaczęto od zera budować te Ateny, wytyczać drogi, eukaliptusy sadzić, odkopać agorę. Na szczęście dla nas i naszej kultury wszystko to zostało zasypane w dużej mierze i przyjeżdżały od tej pory archeologiczne wyprawy, odkopując agorę, odkopując stadion. Przetrwał jedynie teatr grecki Heroda Agryppy, który do dzisiaj, z czasów rzymskich zresztą, żeby było ciekawiej, do dzisiaj straszy kolumny po ogromnej świątyni Jowisza, no ale rzymskie rzeczy w Grecji to trochę jakby dwa grzyby w barszczu. Ważne jest, że przetrwały cztery przepiękne rzeczy na Akropolu. Partenon, ten główny, charakteryzujący się mistrzowskim wykonaniem wszystkich rzeczy, pięknym, różowym marmurem. Jak się go dotknie, on jest ciepły i daje poświatę. Wieczorem, szczególnie w zachodzącego słońca, robi się taki różowy. Jest wyrzeźbiony tak perfekcyjnie, że uwzględnia nawet krzywiznę naszego oka. Tam nie ma linii prostej, ona jest wypukła, dopiero my patrząc widzimy ją jako prostą, bo gdyby była prosta, to byśmy widzieli ją wklęsłą. Więc potrafiono takie rzeczy. Erechtheion II, trzecia ta świątynia Nike i Propyleje, czyli schody główne. Można powiedzieć, że uratowane, odrestaurowane i udostępnione stanowią podstawowe dzieło architektury naszego kontynentu i każdego Europejczyka. Wejść schodami Propylei, to jak wejść w dorosły wiek, jak stać się pełnym Europejczykiem. No a co działo się, znów wracamy do dalszych wydarzeń. Otóż ostatecznie w 1830 roku udało się zawrzeć pokój z Turkami. Tutaj flota brytyjska odegrała ogromną rolę, która przechwyciła kontrolę nad Wyspami Jońskimi i uczyniła je swoim protektoratem. Ale Grecy się tam rządzili w sposób absolutnie wolny. To jest jednak szkoła brytyjska. Tam żadnych takich absolutyzmów nie bywało. I ustalono granice od Termopil aż do Zatoki Akte po drugiej stronie, tam gdzie kiedyś była bitwa pod Akcjum. I to wystarczyć musiało Grekom. Co jest ciekawe, że w służbie greckiej znajdował się jeden szwadron jazdy polskiej, ale w służbie muzułmańskiej też. I kiedyś pod Termopilami te dwa oddziały się spotkały, wymieniając ze sobą po polsku serdeczności i towary, jakimi się tam posługiwali. Także taki nawet polski wątek w 1860 którymś roku się trafił. W okolicy naszego powstania styczniowego Wielka Brytania oddała Grekom wyspy jońskie, ten Heptanes właśnie, i połączenie się, koinonia, stała się drugim obok niepodległości procesem odzyskiwania tożsamości i terytorium przez Greków. Trzecim było odzyskanie w 1882 bodajże roku Tesalii, ogromnego obszaru, i całe Termopile aż po górę Olimp stały się Grecją. No, czwarty etap to już był właśnie wojna bałkańska, pierwsza wojna bałkańska 1912 roku. Zdobyto wtedy Janinę, zajęto Saloniki. Tam już zastano Bułgarów, z Bułgarami była straszna awantura. Wreszcie w 1913 druga wojna bałkańska i wyrzucono spod Salonik Bułgarów, przenosząc granicę do rzeki Wardar. Pierwsza wojna światowa przenosi granice jeszcze dalej do rzeki Maricy i odzyskuje dużą część, wszystkie właściwie wyspy oceanu, przepraszam, Morza Egejskiego, z wyjątkiem Dodekanezu, czyli 12 wysp z Rodos na czele, które należało do Włoch. Włosi to zdobyli jeszcze wcześniej, przed wojnami bałkańskimi. I dopiero II wojna światowa doprowadza do kapitulacji okupacji włoskiej, a potem niemieckiej i w 1947 roku, po 126 latach wojny, Grecja jest zjednoczona. Dodekanes powrócił do Grecji jako ostatnia część na tej fladze, gdzieś tam jeden z pasków, to jest właśnie Dodekanes. Widziałem kiedyś taką flagę, na których pasach owych poziomych, biało-błękitnych, wypisane były poszczególne prowincje Grecji, a krzyż stanowił Athos, czyli to serce duchowe, które bije dla całej Grecji. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, już za chwilę dobiegamy końca epopei greckiej. Los Bubuliny. Bubulina stała się bohaterką, rzeczywiście uwielbianą, ona prowadziła męski tryb życia, kurzyła fajkę, siadała do stołu, piła wino ze wszystkimi i uważana, ale była dosyć porywcza. Miała bardzo taki bohaterski charakter, rys taki bardzo ewidentny, była osobowością naprawdę widoczną i potrafiącą rządzić mężczyznami. To się trafi taka kobieta, która jak powie, to wszyscy w ogień za nią się rzucą. No wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że wróciła do normalnego życia, a takim bohaterom jest niezwykle trudno, bo po pierwsze, wszyscy o nich zapominają. Król przyjechał z Bawarii, więc w ogóle dwór się zaczął na tym wokół Akropolu w Atenach tworzyć. Bubulina, jak kiedyś Joanna d'Arc, zaczynała być zbędna. I któregoś razu właśnie w tej naupli, już nie pomnę roku ani daty, ale to można bez kłopotu znaleźć, weszła w spór z sąsiadem, który ją obraził. No, Bubulina jednak co jak co, ale poczucie godności to miała i odgroziła się temu właśnie sąsiadowi. Tu sąsiad niewiele myśląc chwycił za dubeltówkę, czy taką długą strzelbę i strzelił do niej. Jak się potem tłumaczył, chciał ją tylko nastraszyć. Niestety strzelił jej prosto w serce. Bubulina umarła wskutek zwykłej sprzeczki sąsiedzkiej, jak to w życiu prozaicznym bywa, nie przestając być bohaterką Grecji. Ołtarze jej wręcz budowano, rysowano ikony. Ona na czele dokrętów. No, oglądałem się tego w Grecji. Nawet muzeum wypuściło prywatne, własne znaczki z pięknymi miejscami bitew o niepodległość, bitew o zjednoczenie. Oczywiście one, nie można ich nakleić na, ale można dokleić do jakiegoś listu, gdzie musi być jakiś normalny znaczek w euro kupiony. Natomiast można było się nauczyć tych bitew. To jest bardzo trudne Polakowi dotrzeć, która dla nich jest, jak Grek by chciał poznać, czym się różnią Racławice od Maciejowic, bo brzmią tak samo. No tak dla nas owe bitwy Bubuliny byłyby nieznane, gdyby właśnie nie taka ciekawa forma propagowania. Niestety istnieje tylko jedna książka o walce Greków o niepodległość. Ani życiorysu Bubuliny nikt po polsku poza Wikipedią nie przetłumaczył, ani nie opisał wspaniałych bohaterów Mavrocordatosa, czy Kardamusa, czy Kalamitasa, którzy byli partyzantami, którzy potrafili latami stawiać opór Turkom w każdym miejscu, gdzie się pojawili. W każdym razie, kończąc naszą opowieść, żeby jeszcze starczyło czasu na muzykę grecką, która zawsze nas pobudza. Pamiętajmy, ten naród zapłacił ogromną cenę za swą niepodległość. 10-krotnie większą od nas. Myśmy 123 lata. Oni, ponad prawie 500. Pamiętajmy, Konstantynopol po 10 latach obrzężenia padł w 1453 roku, 29 maja. Jest to dzień żałoby dla Greków. Oni na tego dnia płaczą, tego dnia wznoszą modły. Tego dnia modlą się, Panie, przywróć nam gród Konstantyna. Czy to jest możliwe? Pewnie nie, ale czy pojednanie grecko-tureckie jest możliwe? Jak na razie też nie. Potężne zbrojenia z Turcji spowodowały zagrożenie dla Greków. Grecy to tam przez skórę czują, dobrze wiedzą, mają te 400 lat okupacji w krwi, niemniej robią minę do złej gry. Mówią, że Europa ich sprzedała, że te potężne długi to jest właśnie próba przeciwstawienia się, zakup gigantycznych ilości zbrojenia, żeby no choćby zrównoważyć tę Turcję, żeby się nie skończyło, że nagle Turcy im wylądują na wyspie Lesbos, na wyspie Chios, na Samos, a przecież rozdzielono kiedyś kontynent do Turcji, wyspy do Greków. Awantury nawet o maleńkie wysepki. Grecy po prostu konsekwentnie ten traktat realizują, że nie ma żadnej wysepki tureckiej. Turcja się kończy na brzegu morza. Już szelf, wszystko inne należy do Greków. Woda należy do Greków. No niestety nie jest to przestrzegane. Woda należy do wszystkich, ale czasami ktoś chce, aby tylko do niego. Czy akurat Turcy? Trudno mi powiedzieć, trudno za Turków myśleć, za mało ich znamy. Ważne, że bijące serce Grecji bije również dla nas. Bądźmy tego świadomi. Towarzyszmy Grekom i dziś już proklamuję przygotowanie do 200-lecia niepodległości Grecji. 25 marca 2021 roku. Dla nas to będzie zakończenie cyklu niepodległości. To będzie tuż przed naszym stuleciem trzeciego powstania śląskiego. Ale pamiętajmy, te niepodległości się uzupełniają. To właśnie z Greków brali przykład nasi powstańcy listopadowi. Z Greków i oczywiście już wtedy świeżo wybuchłej rewolucji belgijskiej, gdzie chciano przeciw Belgów posłać armię polską. No i przez to się nasi zbuntowali, jak już ginąć to u nas, a nie gdzieś tam pod Waterloo, bijąc Francuzów na dokładkę, którzy na pewno by Belgii przyszli z pomocą. Ale pamiętamy, że ów duch filomatów, filaretów, to są greckie słowa, właśnie się brał z towarzyszenia walki Grekom. Jak Grecy proklamują niepodległość w polskich uniwersytetach, zakładają się od razu stowarzyszenia filomatów. Filareci, filateli, ateleja to jest prawda, miłośników prawdy i tak dalej, i tak dalej. Wszelakich filohellenów. I sięgamy do tego ducha greckiego. Nie po to, żeby sobie powspominać, ale po to, żeby się poczuć wolnymi, bo my z niego jesteśmy zrodzeni, na nim wychowani. Mówiąc krócej, choć może bardziej patetycznie, wzniośle, Grecja to my, tylko cokolwiek dalej. Może w Warszawie stanie jakiś pomnik, może jakieś miejsce, w którym upamiętnimy walkę wolnościową o wolność Greków, jak również postać ich prezydenta, Venizelosa, Eleuteriosa Venizelosa, która jest w pewnym sensie tak czczona w Grecji jak Piłsudski u nas. Gdybyśmy umieli postawić jemu pomnik w Warszawie, z pewnością Grecy na Akropolu, tam gdzie chodził i zwiedzał w 1932 roku w drodze do Egiptu, stanie pomnik Józefa Piłsudskiego. A warto by było, bo podziwiał Partenon, przyjrzał się temu wszystkiemu. Wprawdzie stwierdził, że już bogowie nie ci, Grecy nie ci, Partenon nie ten, ale cóż, czasy się zmieniają, a my pozostajemy. Pamięć o bohaterach pozostaje. Chroń ja. Dziękuję Państwu za uwagę.